Powiem Ci, Bartek, że dawno nie rozmawialiśmy, stęskniłem się i jeszcze przed chwilą mi się oczy same zamykały, bo wczoraj pracowałem do drugiej i dzisiaj pewnie będzie tak samo, ale teraz nagle otrzeźwiałem, albo inaczej może ożywiłem się, żeby nie było dwuznacznie. Jestem zachwycony, że jestem tutaj z Państwem, że jestem tutaj z Bartkiem, nawet mogę dżingielek zaśpiewać, jak chcesz.
Ło, jadym!
Dobrze, to więc to jest dżingiel inspirowany, znaczy wyobrażam sobie, że mamy sitcom w latach 90., w którym chodzimy sobie w za dużych golfach i jesteśmy przyjaciółmi. Więc w sumie jak w życiu. Bartek Dobra. I Michał, Futura Podcast. Fajne?
To już zajebiste!
No. Mogłem refren dwa razy zaśpiewać. Znaczy to był refren, no.
Dobra, to no. Pamiętaj, żeby to audio dodać do intro. Ale będzie ogień. Dobre.
No, nagramy kiedyś całą
Dzień dobry, płytę. Michał. Będzie... Ja też się obrzydliwie cieszę, że wreszcie możemy pogadać, bo jakoś tak brakowało mi nocnego zapierdzielanka. Zazwyczaj się zapierdziela samemu, a tak dziwko będziemy zapierdzielać we dwóch.
O Jezu, jeszcze chciałem tylko dodać, że może jak tych dżingli będzie więcej, to wydamy sobie jakąś płytę taką limitowaną, na przykład 80 minut audio CD ze wszystkimi dżinglami i damy komuś do wyprodukowania, bo teraz w sumie każdy szanujący się YouTuber nagrywa jakieś kawałki. Więc w sumie, no, dlaczego nie? A ty powiedz mi w takim razie, skoro dawno nie gadaliśmy, co tam u ciebie słychać?
Ojej, Michał, naprawdę, powiem wam szczerze, że my nawet jakoś tak prywatnie za dużo nie rozmawialiśmy ze sobą, tak pomiędzy podcastami, bo roboty było od zawalenia. Wszystko to przez ten okres świąteczny robi się tego coraz więcej, a też obiecałem żonie, że od 23 włącznie nie będę pracować do początku roku 2021, więc to są, no jak dla mnie, to są prawie dwa tygodnie opierdzielanka, to jest strasznie dużo, dlatego też zapierdzielam, żeby zrobić na te półtora tygodnia trochę więcej filmów, żeby była ta ciągłość materiałów na kanale, a poza tym to co, a dwa HomePody mini sobie kupiłem, będę je recenzować najprawdopodobniej i na niedzielę materiał będzie gotowy. Coś dodatkowo, czy coś tam jeszcze... fajnego się wydarzyło. No, co ja ci mogę powiedzieć? No, podjarany jestem tym cyberkiem strasznie, ale do tego też zaraz przejdziemy. Tutaj jest wiele tematów, które chciałbym z tobą poruszyć. A poza tym to chyba nie. Wszystko okej. Okay. Dziękuję. W domu wszyscy zdrowi. A co u ciebie?
No widzisz, bo to się nieraz tak wydaje, że pracujemy sobie sami, to urlop kiedy chcemy i w ogóle, a w rzeczywistości wychodzi tak, że my nawet nie oszczędzamy tych roboczo godzin. Tylko robimy więcej, pracujemy na jakby dwa etaty przez dwa tygodnie, żeby później przez dwa tygodnie mieć wolne. No ale ogólnie jest spoko. Mam tak samo jak ty, że tak powiem. A u mnie akurat całkiem sporo, bo ostatniego odcinka podcastu nie było, gdyż urodziła mi się pierwsza siostrzenica i musiałem dopełnić obowiązku i się ze szwagrem spotkać. Jest przesłodka, więc od razu pozdrawiam i kiedyś jej będę mógł powiedzieć, że wujek tak, robił podcasty i nagrywał YouTube'a, jakie jeszcze na świecie nie było. Bo wiesz, teraz dzieci często chcą być YouTuberami, może podcasterami też będą chciały. No więc może pójdzie w ślady wujka i wujka Bartka też. No, więc jestem zachwycony. Nie mogę się doczekać, aż się spotkamy świątecznie. I w sumie to się troszkę wiąże z... Patrz, jak już wykorzystuję dziecko. To się wiąże z kącikiem sponsorskim, bo Oppo uruchomiło kampanię taką wizerunkową, która nosi nazwę Look for the Good i zachęca do tego, żeby w tym 2020 roku, który, no nie oszukujmy się, dla prawie każdego był pod jakimś względem kiepski, szukać jednak rzeczy, które były pozytywne. Tak więc... Tak sobie pomyślałem, że w sumie możemy teraz się podzielić tym, co nam wyszło w 2020 roku, oprócz tego, że się futurka urodziła.
Co, aha, dobrze, to taka cisza jest, że ja mam zacząć, co mi wyszło w 2020 roku?
Parę włosów pewnie.
I tak, parę włosów wyszło z głowy, a jeszcze więcej siwych się pojawiło na brodzie, więc to jest straszna lipa. 2020 rok był dla mnie takim rokiem przełomowym, nie tyle w tematach zawodowych, bo raczej pod względem pracy w sieci ten rok jest w miarę, ale mam wrażenie, że jest ciut minimalnie słabszy od 2019 roku. Co warto też wspomnieć, jeżeli chodzi o ten rok, no to chyba wreszcie udało się w wieku 32 lat, jeszcze przed 33 urodzinami kupić własne mieszkanie, wiadomo, tam z pomocą Credo, ale się udało. I co? I mam parcie straszne na drugie dzieciątko, więc zobaczymy.
To już jest, powodzenia.
Ja jestem już takim. A dziękuję, nie zapeszamy. Powiem wam, że chciałbym, jestem w takim wieku emocjonalnym, że po prostu chcę. Znaczy ja nie mówię, że Ola to jest zła i tak dalej, i tak dalej. Nie, tylko wówczas, kiedy Ola się urodziła, ja jeszcze nie byłem gotowy. Teraz Ola w kwietniu będzie miała 11 lat, to też już trochę inaczej to wygląda. Moje postrzeganie dzieci, czy nawet teraz te relacje, jakie mam z córką, no powiem wam, że dziewczyna wchodząca w nastoletni okres życia... Ciężki temat. Ciężki temat, więc oddaję głos do studia w Warszawie.
Dobrze. No to ja ci powiem, że u mnie, jeżeli chodzi o te rzeczy pracowe, to akurat było bardzo dobrze, bo na YouTubie to był i jest najmocniejszy rok w mojej hehe karierze. Pojawiła się futura. Mogłem zostawić pracę na etacie, wynająłem sobie studio, więc tutaj jakby... Wszystko rewelacja. Teraz jeszcze ta siostrzenica, więc też ekstra. Oczywiście mój cały styl życia się troszkę musiał zmienić, mimo że nigdy nie byłem jakimś, nie wiem, super imprezowiczem i bardziej się spotykałem ze znajomymi raz w miesiącu niż raz w tygodniu. To jednak przynajmniej spoko, że to wszystko się dzieje w takich czasach, że możemy sobie na przykład rozmawiać w ten sposób, jak my rozmawiamy teraz, czyli zdalnie. Więc okej. I w sumie to z rzeczy, które mnie mocno dotknęły, to tylko to, bo miało być pozytywne, a ja o tym, co mnie dotknęło. No ale to właściwie pozytywem jest to, że dotknęło mnie wyłącznie to, że musiałem troszkę zmienić swoje przyzwyczajenia, co też nie wyszło do końca na złe, no bo na przykład zacząłem sobie dawać więcej czasu na jakieś przyjemności w stylu gier czy czytania książek, do czego też mnie futura motywuje, bo nasz kącik, nasze polecajki sprawiają, że po prostu czuję się w obowiązku, żeby być na czasie. I ogólnie to myślę, że jeszcze parę odcinków takich podsumowujących ten rok sobie zrobimy w grudniu pod różnymi względami, jakieś gry, telefony, inne pierdoły, nie?
Tak, tak. Może... Ja jestem jak najbardziej za, bo sporo tych rzeczy się pojawiło. Nie wszystkich pozytywnych, były też negatywne, więc na pewno jakieś podsumowanka na drugą połowę grudnia będą podczas podcastu.
Teraz tak wam zakulisowo powiem, że zrobiliśmy sobie krótką przerwę, bo właśnie wypuściłem dwa filmy na raz o nowych konsolach. Jeden o zaletach PlayStation 5, drugi o wadach PlayStation 5, więc w tej chwili my sobie tutaj radośnie rozmawiamy, a prawdopodobnie już kilka tysięcy osób pisze komentarze bardzo pochlebne dotyczące mojego wyglądu albo mojej rodziny, czy statusu majątkowego, bo przecież na PS5 mnie oczywiście nie stać. No. Więc luzik generalnie. Ale skoro już rozmawiamy o krytyce, to możemy pogadać o krytyce Cyberpunka, bo to jest dzisiaj nasz główny temat. Pękło embargo na recenzję gry, na którą wiele osób czekało od 8 lat. I no, jest dosyć kontrowersyjnie. Ale to dobrze, bo jest o czym rozmawiać.
Znaczy wiesz, Michał, czy ja uważam, że to jest kontrowersyjne? No wiadomo, że mnie to, ten marketing był tak rozmuchany do granic możliwości, że wiadomo, że bez jakichś tam odpałów by się nie obeszło. Jednak patrząc na ogólne recenzje... No to wychodzi na to, że mamy hiciorka na miarę Wieśka III, bo dlaczego tak, a nie inaczej, to zaraz sobie powiemy. Ja mam po prostu takie pierwsze wrażenia z tych wszystkich recenzji, a przynajmniej z połowy z tego, co zdążyłem przeczytać albo obejrzeć na YouTubku, to że to jest po prostu drugi Wiesiek 5 lat później. Przynajmniej jeżeli chodzi o odbiór, jeżeli chodzi o te główne problemy, które również były w 2015 roku, jeżeli chodzi o Dziki Kong.
Tak, no dla mnie absolutnie też recenzje nie sprawiły, że jakoś się zniechęciłem do tej gry. Mało tego, właśnie specjalnie tuż przed recenzjami Cyberpunka, myśląc też o tym odcinku podcastu, wróciłem sobie do kilku starych recenzji Wiedźmina 3 z dnia jego premiery. I na jednej ze stron, nie wiem czy na IGN-ie czy na GameSpocie, tytuły obu tych recenzji, to znaczy Cyberpunka i Wiedźmina, to było coś w stylu świetny RPG, ale niedopracowany jak cholera. Czytam świetny RPG, ale z mnóstwem błędów, więc jakby CD Projekt jest CD Projektem, ale oni do tej pory przynajmniej słynęli z tego, że swoje tytuły bardzo, bardzo długo wspierali. Chociaż wystarczy wspomnieć o tym, że Wiedźmin 3 jeszcze w przyszłym roku dostanie łatkę na konsolę nowej generacji. Było pełno bezpłatnych dodatków, były płatne dodatki, więc ja się nie boję. I jeszcze jedna rzecz mnie nastraja pozytywnie, bo oczywiście największym zarzutem względem Cyberpunka, który pojawia się w każdej recenzji, więc po prostu tak jest, jest to, że gra jest pełna mniejszych i większych błędów, które czasami wręcz blokują progres, a czasami po prostu psują trochę klimacik, bo nie wiem, strzelasz do kogoś albo masz romantyczną scenę, a tam ci nagle jakiś Józek po suficie chodzi, co musi być dosyć dziwne. Ale Podobno
cyber using.
Tak. Ale podobno główny wątek cyberpunka przy odrobinie determinacji albo nie wiem, olewki, to już zależy od punktu widzenia, da się skończyć w jakieś 15-20 godzin i cały myk polega na tym, żeby robić sidequesty i żeby kończyć grę wielokrotnie, żeby widzieć różne zakończenia. I dla mnie, jak jest ten grudzień, który mamy ostro zawalony robotą i w perspektywie tego, że w przyszłym roku będzie patch pod nową generację, który polepszy grafikę mocno, to, że ja sobie teraz tę grę mogę przejść raz albo półtora i właśnie poświęcić na nią za 25 godzin, trochę uspokoić tę swoją wewnętrzną podjarkę i wrócić do niej na spokojnie, na przykład w okresie wakacyjnym, jest zajebiście. Fajnie się złożyło.
Tak, zgadzam się z tym jak najbardziej, Michał, bo kurczę, te błędy są, ale no już z tych informacji, które oficjalnie też zostały przekazane na Twitterku, staram się też na bieżąco śledzić te wszystkie osoby, które tam sobie już instalują cyberka, no to wychodzi na to, że patch pierwszego dnia będzie niewiele mniejszy od samej gry.
Tak, tak, bodajże 50 gigabajtów.
Więc prawie 50 gigabajtów samego patcha, gdzie gra zajmuje 60 parę, tam około 70, no więc gruby patch wjedzie, nie wiem co mój internet na to, mam nadzieję, że uda mi się zagrać już z patchem przed weekendem, no ale...
No stary, to by to się uda już zagrać, jak będzie ta łatka na nowe generacje, to akurat się pierwsza skończy ściągać. No jest dużo, dokładnie ja jeszcze tak tylko doprecyzuję, bo widziałem, że wokół tego też było sporo takich niewiadomych. Dziennikarze recenzowali grę na innym patchu, to znaczy na początku mieli w ogóle zupełnie inną wersję, później dostali jakiś patch, który nazywa się Day Zero Patch i w tej łatce, która wyjdzie na premierę, ma być podobno jeszcze więcej poprawek, czyli potencjalnie gra, którą dostaniemy my, która ściągnie się Bartkowi za 3 miesiące, będzie miała mniej błędów niż to, co było przedstawione w recenzjach.
Czyli dokładnie tak samo jak 5 lat temu było z Wiedźminem.
Tak, ale wspomniałem o tych kontrowersjach.
Tak, ja muszę się przyznać, bo ja Wiedźmina premierowo grałem dopiero 2 lata temu.
No ja się muszę przyznać, że Wiedźmina skończyłem.
Na Switchu? Na Switchu.
Nie wiem, czy w tym roku, czy w zeszłym, ale już na Switchu, więc dosyć niedawno.
Ale powiedz, tylko Dziki Gon kończyłeś, czy kończyłeś też z dodatkami?
Nie, całość z dodatkami.
To grubo.
Powiem ci, że...
Ja pamiętam, że jak pierwszy raz przechodziłem Wieśka, no to tak ze 110 godzin na PlayStation 4 przechodziłem wraz z dodatkami.
Nie, u mnie chyba bardziej z 70, aż tak nie eksplorowałem. Akurat miałem... Bardzo mi się podobało, szkoda było kończyć, ale miałem troszkę takie parcie, żeby już dać sobie spokój, przynajmniej na chwilę i wrócić do niego jeszcze kiedyś, bo właśnie trzeba... Życie jest za krótkie, dla mnie przynajmniej jest mi za dużo pracy, żeby na jeden ciąg siedzieć przy jednej grze ponad 100 godzin.
Ale no to mów to osobom, które od lat grają w StarCrafta albo CS-a.
Nie rozumiem tego, znaczy rozumiem to, ale nigdy nie byłem w takiej sytuacji, żebym mógł sobie na coś takiego pozwolić i ja jednak wolę różnorodność i wolę single player, dlatego też cieszę się na to, że wciąż powstają takie gry jak właśnie Cyberpunk, czyli produkcje z ogromnym budżetem, które jednak są skupione na pojedynczym graczu, bo przypomnę też, że Cyberpunk w tej chwili nie ma żadnego multiplayera. Multiplayer najprawdopodobniej będzie zupełnie osobną grą i też sprzedawaną osobno, która wyjdzie za jakieś 2 lata. A dlaczego mówiłem o kontrowersjach? Bo ja jestem akurat w dwóch takich banieczkach. Pierwsza to jest banieczka polskich stron o grach i takiej zawiści, która się zawsze szerzy wokół wszystkiego, co jest polskie. I widziałem już mnóstwo zarzutów od wczoraj co do Cyberpunka, że grafika jak na GeForce 2, że tyle błędów, że fabuła pewnie słaba, że recenzje posmarowane, że nie wiem, kurczę, jeszcze brakuje tylko tego, że jest za mało słowiański, albo że mogli wziąć Bogusława Lindę zamiast Keanu Reevesa. Więc tutaj hejtu naczytałem się sporo. Poza tym, jak chcę być z grami na bieżąco, to oprócz tego, że sobie czytam zagraniczne portale, to czytam takie forum dyskusyjne Resetera, na którym siedzi sobie dużo insiderów takich growych, którzy są jakimiś tam postaciami w branży, ale nie tylko. No tam generalnie zawsze są fajnie poomawiane, fajne dyskusje o wszystkich nowościach w świecie gier. Polecam serdecznie. Ale jest to też, zaraz wejdziemy na tematy polityczne, jest to też forum takie bardzo mocno lewicowe, na którym teraz się nienawidzi CD Projektu. Nienawidzi się CD Projektu, bo oni tam kiedyś mieli tę historię, że odpowiedzieli komuś na tweeta memem Did you just assume my gender? Pamiętasz? tam później zwolnili gościa od mediów społecznościowych. No, była taka aferka na cały światek growy. Już dosyć dawno, ale to też było a propos Cyberpunka. To znaczy, to było chyba na koncie właśnie Twitterowym Cyberpunka. Później wielu osobom się nie podobało, jak są przedstawione osoby transseksualne w Cyberpunku. Były tam jeszcze jakieś wypowiedzi prezesów CDP-u, którzy mówili, dlaczego są przedstawione tak, a nie inaczej. Ja szczerze nie chcę się w to aż tak bardzo mieszać. Moim zdaniem większość tych osób, które narzekają i tak nienawidzą w tej chwili CD Projektu, troszkę chyba nie rozumie albo nie ogarnia samego założenia tego świata cyberpunkowego, bo tam wszyscy są przedstawieni w taki dosyć niekorzystny sposób, cała rasa ludzka, nie tylko osoby transseksualne. No, ale tak jest, dlatego tam był chyba nawet zablokowany temat z recenzjami Cyberpunka, bo zawsze jak wychodzi jakaś duża gra, to jest temat review thread i tam sobie ludzie rozmawiają, dodają kolejne recenzje i jest bardzo fajny klimacik. To się oczywiście wczoraj pojawiło i zostało zablokowane, żeby nie promować tej strasznej, transfobicznej gry Cyberpunka 2077. No.
Boże, wiesz co, to mnie to strasznie dziwi, takie doszukiwanie się, ja już nie mówię tutaj tylko o cyberku, ja mówię też o wielu innych rzeczach, doszukiwanie się na siłę rzeczy. To samo parę miesięcy temu w czerwcu było, w czerwcu? Czerwcu czy w lipcu, już nie pamiętam, z The Last of Us
Chyba
Part
w czerwcu.
Two. Tak, okej, fabuła fabułą to jedno, ale że za bardzo były poruszane wątki LGBT, no kurczę, no żyjemy w takich czasach, a nie innych, no wrzucili to, gramy w grę, musimy też zaakceptować to, jak to wygląda, odłóżmy może takie sprawy na bok i nie dodawajmy jakichś drugich łatek, nie doczepiajmy jakichś tam dodatkowych wartości, które pojawiają się w grze. Nie wiem nawet, czy deweloperom tak bardzo zależało na tym, żeby inni skupiali się na tych dodatkowych rzeczach związanych z grą. Wzbudza to kontrowersję, to jest standard, ale kurczę, cieszmy się grą, jaka jest, a nie doszukujmy się jakiegoś zupełnie drugiego dna w tym wszystkim.
No właśnie, to jest taka konwencja świata, no i myślę, że w większości normalnych osób nie przeszkadza ani to, że są postacie homoseksualne w The Last of Us 2, ani w drugą stronę, że coś tam w cyberpunku są nie tak przedstawione osoby transseksualne. No i o ile gra nie jest zatytułowana Pobij geja kijem, no to wydaje mi się, że jest
jak? Jeszcze raz? Jeszcze raz jak?
No nie wiem, pobij geja kijem. Tak brzmi trochę, bo mi tak japońsko zabrzmiało. Oczywiście nie grałbym i tutaj miałbym słuszne bardzo pretensje do takiej gry, no ale właśnie podaję jako przykład czegoś, o co rzeczywiście można byłoby drzeć szaty, przynajmniej moim zdaniem. Ogólnie tak, cyberpunk, no.
Dobra, mów.
Bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Średnia ocen cyberpunka to jest w tej chwili 91 na 100, czyli bardzo dobrze. To jest pierwsza dziesiątka najlepiej ocenianych gier tego roku, co biorąc pod uwagę, że właściwie w każdej recenzji było napisane, że została ona obniżona przez te błędy, których jest mnóstwo. No, moim zdaniem jest super wynikiem. Co prawda nie zgadza się z tym giełda, bo akcje CDP-u spadły, ale wydaje mi się, że tak jest też po prawie każdej premierze gry, że ten hype troszkę opada, niezależnie jakby nie było, ale myślę, że jak CD podzieli się wynikami sprzedaży w najbliższym czasie, to wszystko wróci do normy. Znaczy ja tak mówię ciekawostkowo, bo uwierzcie lub nie, ale nie jestem inwestorem giełdowym.
Tak, ja też nie, ale mimo wszystko, że w sieci dużo było zapchane tymi informacjami na temat giełdy, że tam pospadały o te 5-7%, to mimo wszystko ja też się tym trochę zainteresowałem, ale mam wrażenie, że to już patrzyłem w ostatnich godzinach, ustabilizowało się, no i podejrzewam, że jak faktycznie te wyniki sprzedażowe zostaną przedstawione, to trochę poszybuje w górę, a nie oszukujmy się, że te wyniki sprzedażowe, niezależnie jakby już teraz ta gra nie była recenzowana, ta gra będzie się sprzedawać świetnie, tak samo jak było i jest The Last of Us Part 2, który przecież został zjechany przez społeczność, a mimo wszystko bardzo duży procent graczy ukończył tę grę. Tak samo pobił rekordową ilość sprzedaży, jeżeli chodzi o PlayStation 4.
No, oczywiście, dokładnie. No właśnie, to jest też trochę banieczka w tym przypadku znacznie mniejsza, tak jak mówiłem, bo dzisiaj specjalnie sprawdziłem, wyszedł nowy zwiastun Cyberpunka, taki już na dzień premiery, taki bardzo mocno filmowy, grający na uczuciach, z ładną pioseneczką w tle i zazwyczaj społeczność graczy jest taka, że jeżeli coś tam im tylko nie podpasuje, jakaś taka mała iskierka, to już bombardują grę na Metacriticu, to już minusują wszystkie zwiastuny, to już starają się, wiesz, na każdy sposób dać twórcom do zrozumienia, że najlepiej to powinni zniknąć z tego świata. Natomiast ten zwiastun jest super przyjęty i w chwili, kiedy go oglądałem, miał tam już te 200 tysięcy wyświetleń, miał jakieś 99% łapek w górę, więc jakby te recenzje i sam fakt, że gra jest przepełniona bugami, w żaden sposób, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie wpłynęło na to, że ludzie przestali na tę grę czekać. Bo gra, według pierwszych recenzji, jest świetna, jest może mało rewolucyjna, ale poraża skalą i kurczę, ja w sumie nie oczekiwałem, że tutaj mechanikami będą jakieś rewolucje, tylko że właśnie będzie to fajne połączenie różnych wątków z bardzo takim wciągającym światem, ze względu na to, że na przykład cała muzyka jest nagrana specjalnie do Cyberpunka i to przez dosyć znanych artystów, na to, jakie są w tej grze pojazdy, jak to miasto wygląda, że ono żyje i że jest hakowanie, że jest strzelanie, że jest dużo konwersacji. Tam podobno też w wielu misjach w ogóle nie trzeba walczyć w żaden sposób, tylko można sobie przejść prawie całą grę bazując na dialogach i właśnie na hakowaniu. Że to będzie takie fajne, bardzo wciągające połączenie jeszcze z Keanu Reevesem. No i to chyba po prostu jest to. Tak jak wiesz, tak jak filmowy, kinowy blockbuster. No nie liczysz na to, że wyjdziesz z kina i będziesz miał mózg rozwalony przez grubą rozkminę, tylko że się będziesz zajebiście bawił i tyle.
Tak. Tak, wiesz co, ale ja nawet tak zauważyłem, że w filmach jest kilka takich filmów. Nie wiem, może zrobimy kiedyś taki osobny odcinek na ten temat. Jest kilka takich filmów. Po obejrzeniu pierwszy raz których po prostu łeb mi pękał. I rzecz jasna był to dobry film, ale to nie był film pokroju Avengersów, tak? Avengersów, którzy oglądają miliony osób na świecie, który zarabia w kupę siana. Więc wiesz, Michał, jak to wygląda. Ja nie oczekuję nie wiadomo czego idąc na Avengersów. Oczekuję po prostu dobrej rozwałki, zabawy przez 2-2,5 godziny. Potem wracam do domu, mijają 2-3 godziny i o filmie zapominam, ewentualnie oglądam sobie jakieś dodatkowe spin-offy. A są takie filmy, które kompletnie odmieniły mój sposób postrzegania świata, do których wracam co parę lat, bo po prostu te filmy odmieniły mnie jako człowieka. Tak jak mówię, być może kiedyś zrobimy sobie osobny podcast na ten temat, ale innym razem wracamy do cyberka.
No, ale bardzo chętnie swoją drogą, bo ja też bym chciał kiedyś tam wejść na tematy bardziej filmowe czy muzyczne. Myślę, że tego u nas trochę ostatnio brakuje, bo jest dużo premier tej elektroniki, dużo premier gier, ale spokojnie, uspokajam trochę słuchaczy i siebie, i swoje sumienie. Będzie u nas jeszcze bardziej różnorodnie. A wracając do Cyberpunka, to wydaje mi się, że...
Właśnie, jeszcze tylko no. Tak dodam, nie wiem, czy aż tak różnorodnie, co się działo dzisiaj u Borysa i Roka, że Sokół u nich wystąpił gościnnie, no... Szacunek przeogromny. Nie wiem, czy u nas nam się uda załatwić takiego gościa, ale w razie czego zadzwoni do 50 Centa albo Eminema, może znajdziemy dla nich chwilkę i wystąpią.
Nie no, do nas Zenek przyjdzie.
A Zenek, właśnie, jaki Eminem, jaki 50 Cent. Zenuś, oddzwonię, obiecuję. Jak będę miał czas, oddzwonię. Wbijesz to się jest, na ten podcast. Luz.
To jest polski podcast, tutaj promujemy polskich artystów. Czego na przykład nie robi Cyberpunk, bo tak jak już mówiłem, jest za mało słowiański. Zaprosili jakąś tam dziewczynę Elona Muska, a Zenka nie ma, ale u nas będzie Zenek. Będzie Cyberzenek 2137.
Dobra, wracamy do tematu.
Tak, wracamy do tematu. Przeglądam sobie teraz recenzję właśnie na Metacriticu. Widzę, że całkiem sporo...
No ja
sporo...
też jestem właśnie.
Całkiem sporo się dziesiątek posypało, co też jest dosyć zaskakujące.
Liczyłem, 15 jest, liczyłem, 15.
Bardzo ładnie, ale zaraz muszę też policzyć, sprawdzić, bo może oszukujesz. Nie no, dobra.
Być może oszukuję, ale chyba 15 jest, policz.
Nie, dobra, możliwe, że jest 15. W tej chwili na Meta, po tej pierwszej fali, gdzie grę dostali najważniejsi, przynajmniej teoretycznie, recenzenci, są 44 recenzje pozytywne i dwie mixed, czyli takie ani dobre, ani słabe. I co? Myślę, że będzie co dawać na tych cytacikach, przy jakichś tam zwiastunach później, czy na plakatach, czy później na jakiejś edycji gry roku, że to i to medium dało 10 na 10 albo 9 na 10, bo tutaj i Digital Spy dało 10, i PC Gamer, i Gadis a Geek, i Video Games 24/7 i wiele innych dużych stron dało te najwyższe albo prawie najwyższe oceny. W Polsce miało moje ukochane PPE, czyli portal wysokiej jakości, porównywalny do pracowaniem swoich artykułów do Cyberpunka na dzień dzisiejszy, dał 9,5 na 10. Komputer Świat dał 8 na 10, ale tam, wiesz, to się jeszcze wywodzi z czasów GamesLily, na którą sam kiedyś pisałem, tam zawsze było, że duże parcie na to, żeby ta skala od 1 do 10 to była serio skala od 1 do 10, a nie tak jak na większości stron, że jak coś jest słabe od dużego wydawcy, to dajesz 7, a jak jest dobre, to dajesz 10, nie? Więc to mnie akurat bardzo nie zdziwiło. Gry online dało chyba 9.
Tak, 90 jest, a akurat gry online, ja lubię chłopaków głównie oglądać na gry ja TV. Też. Mhm. Powiem ci, że to jest, ja przepraszam, że może ktoś tam będzie słuchać, ktoś tam może jakoś obejrzy. Gry online, a dokładnie z gry TV, to jest, dla mnie chłopaki są fenomenem, jak przez tyle lat mogą wymyślać te różne tematy, które są poruszane w grach. To jest niesamowite, co oni robią. Ja praktycznie każdy odcinek oglądam od początku do końca, a w szczególności Heada. No Head to, bez Heada to nie byłoby to samo. Ale no rewelacje. Przez tak, tyle tak, lat ja tak też różne pomysły. Michał, no to jest niesamowite. Bło. To jest właśnie to, co odmieniło mi mój sposób myślenia. Chłopaki no. Szanuję.
Ja też i też kocham Heada, chyba bez wzajemności, ale oglądam każdy materiał. Chociaż nie, chyba się śledzimy obaj na Twitterze, więc troszkę na mnie tutaj spłynęło splendoru. Ale wiesz co, tak kolejna dygresja, ale wydaje mi się, ja byłem dziennikarzem przez większość mojej kariery zawodowej i wydaje mi się, że gry online to jest idealny przykład tego, jak w Polsce nie wygląda praca dziennikarza normalnie, bo wiesz, w Onecie czy gdziekolwiek, z wyjątkiem paru osób, które są specjalnie do tego, po prostu nie ma takiej opcji, żebyś siedział i sobie kminił jeden materiał przez tydzień czy dwa. A tutaj po chłopakach widać, że naprawdę mają zrobiony mega research, że każde zdanie jest przemyślane, że kopią bardzo głęboko i myślę, że to są spokojnie treści, które gdzieś tam w skali światowej też mogłyby by wypłynąć. Więc mega szacunek i szacunek przede wszystkim też dla wydawcy i twórcy tego portalu, że daje im pracować tak, jak się pracować powinno. Fajnie.
Tak, ale widać, że chłopaki, każdy po kolei tam robi to z pasji, robi to z tak niesamowitej przyjemności, no widać po nich, że robią to, co lubią, ba, to, co kochają, więc przeogromny szacuneczek dla nich, a w szczególności dla Jordana, który pamiętam, że przy recenzji The Last of Us Part II został zjechany przez część internetu. Ja się z tym nie zgadzam, że aż tak taka fala hejtu na niego poszła. Uważam, że chłopak powiedział to, co chciał powiedzieć i ja na przykład jego recenzję odebrałem bardzo spoko, no ale no to temat był kontrowersyjny. Jordan chyba jako jeden z pierwszych wypuścił tę recenzję, więc zebrało mu się moim zdaniem niepotrzebnie. Jordan, rób to dalej, bo robisz to bardzo, bardzo spoko.
Dobra, wracając, a to jest jeszcze ciekawostka, gry online to jest jedyny polski portal, który liczy się właśnie do ocen Metacritica. No. Taki ich zaszczyt kopnął.
Ja bym jeszcze Kłaza tam wrzucił.
Spoko, chociaż Kłaz tam nie ocenia cyferkowo. GameSpot moim zdaniem opublikował taką najbardziej chyba kontrowersyjną recenzję. To nie jest najniższa ocena Cyberpunka, tylko druga najniższa, ale tutaj właśnie sporo osób ma jakieś
tam pretensje. Tu chodzi ci o tą recenzentkę, której się tam nie podobało to i ówdzie.
Tak, recenzentce się nie podobało to i ówdzie, wystawiła swoją drogą 7 na 10. Nie podobało jej się bardzo wiele rzeczy, a jednocześnie przyznawała się, że nie robiła zadań pobocznych albo nie rozbudowywała swojego tam arsenału czy akcesoriów, bo jej się nie chciało, a jednocześnie narzekała, że na przykład nie ma co robić. To jest w ogóle bardzo specyficzna dziewczyna, bo ja też sobie pogrzebałem głębiej w temacie. To jest dziewczyna, która wcześniej zasłynęła taką recenzją jednej z części Pokemonów, której wystawiła ocenę 7,8. To ona nie była aż tak skrajnie kontrowersyjna, ale też była jakby niska na tle innych ocen, innych mediów. I tam w minusach wymieniła, że w tej grze, tam ona się rozgrywała w takim wodnym regionie, że jest za dużo wody. I to 7,8 too much water stało się memem recenzji gier na całym świecie. To znaczy, jeżeli jakakolwiek gra dostanie niską ocenę, zawsze będzie najbardziej plusowany komentarz na YouTubie 7,8 za dużo czegoś. I wiesz, taka absurdalna rzecz, typu, że masz recenzję Gran Turismo i pierwszy komentarz 7 i 8.
Za dużo aut.
Tak, za dużo aut. Albo recenzję piłki nożnej, że 7 i 8 za dużo piłkarzy. Więc tak, więc to jest dokładnie ta pani, która no, w takim razie mierzyła się już niejednokrotnie z jakąś tam krytyką ze strony jej odbiorców, ale tutaj myślę, że spieprzyła trochę, no bo jednak mówić takie rzeczy, że nie robiło się tego, co gra właściwie oferuje, a jednocześnie nie wiem, może nie była tym w ogóle zainteresowana, ale po pierwsze recenzowała, więc powinna chociaż sprawdzić, a po drugie w takim razie nie powinna dawać minusów za to, że świat jest pusty i czegoś w nim nie ma, prawda? Skoro w ogóle jakoś...
Nie wiem, może wiesz, tak sobie myślę, może ona za dużo grała w ostatnich latach w Call of Duty, tak? Bo przecież tam jest kampania szybka, tam się nic nie dzieje, po prostu napierdzielasz 5 godzin na raz single player w Call of Duty skończony. Nie wiem, może tego oczekiwała intensywnej, mocnej kampanii, no ale no jeżeli od lat się to mówi, że to jest rasowy RPG, no to jest rasowy RPG. Jeżeli ty nie zajmujesz się zadaniami pobocznymi, jeżeli ty nie rozbudowujesz postaci, nie grzebiesz w tym, gdzie każdy normalny gracz RPGa to robi, no to może ona nie powinna tego recenzować. No nie wiem, nie chcę krytykować jej jakoś tak za nadto, bo w grę jeszcze nie grałem, ale no kurczę, następnym razem redakcja powinna przemyślić to i ujdzie.
Tak, i wiesz co, ja chyba też dlatego ostatnio dużo bardziej lubię oglądać recenzje u jakichś konkretnych twórców, a nie na jakichś portalach, na których raz recenzuje jedna osoba, a innym razem inna i nie ma tej takiej koneksji między odbiorcą a recenzentem, bo jeżeli oglądam kogoś, to nawet jeżeli się z nim nie zgadzam, to na przykład wiem, aha, ten typ nie lubi RPGów, ale powiedział, że Cyberpunk jest całkiem spoko, dał mu 7 na 10, więc jak on nienawidzi RPGów, ale dał 7 na 10, to dla niego to znaczy, że jest okej, okay, nie? A kiedy przeglądasz sobie recenzję i wchodzisz tylko na IGN czy gdziekolwiek indziej, to nie możesz po prostu dochodzić do takich wniosków. I tak samo nie możesz sobie wybrać kogoś, kto na przykład będzie miał ten gust podobny do ciebie i będziesz wiedział, że zawsze jak ta osoba powie, że jest dobre, to dla ciebie też będzie dobre.
Tak, dlatego ty na przykład nie mógłbyś recenzować gier od Nintendo.
Nie, nieprawda. Ja recenzowałem gry od Nintendo.
Same dychy byś sypał.
Nie, wiesz co, ja recenzowałem gry Nintendo przez parę lat. Teraz też czasami o nich opowiadam na kanale. I myślę, że jest to u mnie tak oczywiste, że ja lubię Nintendo, że każdy też się liczy z tym, że ja mogę patrzeć na te ich dobre gry z przymrużeniem oka. Ale też miałem takie sytuacje, że na przykład Nintendo na parę miesięcy mnie znienawidziło, bo wyszła taka gra jak na przykład... Mario Tennis na Wii U, ogólnie fajna seria, tylko to była beznadziejna część. I tej grze wystawiłem 3 na 10. Ona tam miała taką, wiesz, średnią ocen, nie miała wysokiej tej średniej, bo tam miała ze 65 na 100 powiedzmy, na meta właśnie. No ale 3 na 10 to była wtedy zdecydowanie najniższa ocena, jaką ta gra dostała w polskich mediach. I więc zrugać coś też mi się zdarzało, bo to, że coś lubię, ale to też znaczy, że jestem przyzwyczajony do jakichś standardów. Nie, że łykam byle gówno, co dana firma zaoferuje, tylko, że na coś liczę. To tak samo, jakbyśmy teraz gadali, że jeżeli Cyberpunk będzie słaby, to my i tak mu damy 10 na 10, no bo Polska, bo CD Projekt, bo zrobili Wiedźmina, bo Słowianie. My się muszą trzymać razem. No nie, no jeżeli Cyberpunk mi się nie spodobał, no to nie miałbym oporów, żeby powiedzieć, że mi się nie podoba. A propos, to sprawdzę sobie, jak tam się mają łapki na moim filmie o tym, za co nie lubię PlayStation 5. Ty, jest 106 łapek w górę i 0 łapek w dół. Czyli mam ogarniętą tę główną widownię, która subskrybuje kanał. Zobaczymy, jak będzie później. Natomiast w rzeczach, za które kocham PlayStation 5, jest 5 łapek w dół.
Fanboy PlayStation, fanboy PlayStation.
Na pewno. Nie będę teraz czytał komentarzy, ale jestem pewien, że się takie pojawiły. Ostatnią dla mnie taką kwestią a propos recenzji Cyberpunka, na którą moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę, jest to, że media dostały podobno kody do tej gry, znaczy kody, nie kody, że mogą sobie jeździć czołgiem i rozwalać wszystko, w sensie tak, kody na pobranie tej gry media dostały dosyć późno. W związku z czym wydaje mi się, a jeszcze się bardzo, że tak powiem kolokwialnie, srały z embargiem, bo embargo było bardzo takie... zapomniałem słowa. O, rygorystyczne. Dobrze.
Rygorystyczne, dobra. No.
bo embargo było takie bardzo rygorystyczne, że na przykład, żeby tych błędów wszystkich nie było widać, to w wideo recenzjach nie można było pokazywać nagranego przez siebie samego materiału z tej gry.
No
Więc.
właśnie, i ja tego mnóstwo widziałem, głównie na
No.
YouTubku, gdzie po prostu cały czas trailery szły w tle.
Tak, bo też filmy, które były uploadowane przez zwykłych użytkowników, zwykłych graczy, bo też jedna z sieci sklepów w Stanach wysłała Cyberpunka zbyt wcześnie i chyba tydzień wcześniej, to żadna przyjemność grać w tę wersję niespaczowaną, ale sporo materiałów wtedy pojawiało się na YouTubie i były właściwie od razu kasowane. No, ale zmierzałem do tego, że przypuszczalnie recenzenci nawet nie mieli za bardzo czasu, żeby się jakoś porozumiewać między sobą. Może niektórzy się troszkę peniali, żeby to robić. I mogli nie zwrócić uwagi, i myślę, że niektórzy nie zwrócili na jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, tak jak redzi zapowiadali już od dawna, w Cyberpunku naprawdę prawie każda decyzja ma znaczenie i sidequesty można rozwiązać na miliony różnych sposobów. Można je w dowolnym momencie przerwać, a od tego, w jaki sposób się zachowujemy, właściwie na każdym kroku zależy to, jak dalej się potoczy fabuła, czy nawet jakie questy dostaniemy dalej. To nie jest już tak, jak było w Wiedźminie 3, że no nie chcę aż tak, nie wiem, czy to jeszcze będą spoilery, czy nie, ale okej, powiem delikatnie. Na zakończenie wpływało tam chyba 5 decyzji, które były już pod koniec gry i które generalnie były mocno randomowe. To znaczy, nie wiedząc o tym, nie spodziewałbym się, że tylko te 5 rzeczy wpłynie na to, czy zakończenie Wiedźmina 3 będzie pozytywne, czy neutralne, czy negatywne. Tutaj tych zakończeń podobno jest mnóstwo i takich decyzji, które wpływają na to, jak się gra dalej potoczy, też jest od cholery. Więc chyba w jednym filmie widziałem, że ktoś mówił, że rozmawiał ze znajomym, który też tę grę recenzował, i mimo że wybrali sobie na początku tę samą ścieżkę, czyli tam ten 6-godzinny prolog, gdzie możesz być albo kolesiem z korpo, albo jakimś street kidem, albo jeszcze kimś innym, wybrali tę
Nomadem.
samą, no, a później ich rozgrywka potoczyła się zupełnie inaczej. Do tego stopnia, że jeden z nich mówił właśnie, że zapytał znajomego o jego ulubiony sidequest, który podobno był ultra rozbudowany, super zajebisty i w ogóle na poziomie przewyższającym sidequesty z Wiedźmina 3. A ten drugi typ powiedział, że nie został mu on zaproponowany. I dopiero później jakoś tam doszli, co to się musiało stać, że ten drugi tego sidequesta nie miał. Więc tutaj rzeczywiście podejrzewam, że to będzie gra, którą będzie można przejść 5, 6, 7 razy i zawsze mieć coś nowego. I w sumie spoko, bo to jest inne podejście niż w Wiedźminie, gdzie rzeczywiście to jedno playthrough u ciebie trwało 110 godzin, u mnie chyba 70. A tutaj jednak tak, kiedy masz czas, wysiadasz na te 20, 30 i cały czas masz jakieś nowości.
Ty, ja ci sprzedam newsa, bo mój tata jest
No.
wielkim fanem RPG-ów. W sensie, no, ostatnio jak już kupiłem PlayStation 5, to uwaga, po 25, prawie 30 latach grania na PC-cie, przeszedł sobie na konsolę i ora God of War'a, ale jest fanem RPG-ów. I wyobraź sobie, że mój kochany tata, pozdrawiam tato, pewnie i tak nie słuchasz, lat ma 63. Skyrima ma zrobionego na 700 godzin, Wiedźmina ma zrobionego na 560. No i już nie pamiętam jakie gry, ale no, mój ojciec to ora te tytuły obrzydliwie ostro.
Fajnie, fajnie.
No,
Tata, tata.
to jest spoko opcja.
A tata pracuje jeszcze, czy tak sobie żyje w wirtualnych światach na
Wiesz
szczęśliwej
co,
emeryturce?
jeszcze mu zostały 2 lata do emerytury, a już odlicza, bo pracuje wiele, wiele lat, ale już też ma
No to
dosyć.
akurat, jak jeszcze poczeka, to zagra sobie na emeryturze w niezabugowanego Cyberpunka.
Dokładnie.
Powiedz w ogóle, bo recenzje recenzjami, myślę, że tutaj już dosyć wyczerpaliśmy temat. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to po prostu sobie parę tych tekstów przeczyta. Powiedz, na jakiej platformie będziesz grał przynajmniej na początku w Cyberpunka?
Wiesz co, nie wiem jak będą wyglądać, nadal nie kupiłem, bo nadal się
Ja też.
rozkminiam, czy to będzie Series X, czy Playak. I teraz tak, nie mam, nie wiem, nie, może nie znalazłem, nie wyczytałem, nie wiem. Nie wiem jak, czy haptyka będzie zastosowana do PlayStation 5 w padach, czy też nie będzie i będzie trzeba czekać do przyszłego roku, dlatego dla mnie jest to w jakimś tam stopniu ryzyko. Mocno Cyberpunk jakoś bardziej mi się kojarzył w ostatnich miesiącach z Xboxem, jednak ta kampania marketingowa głównie na konferencjach Microsoftu się odbywała i mimo wszystko chyba na Series X wezmę, a na PlayStation raczej już nie będę brał.
No właśnie.
Poza tym ja wiesz, mam... Michał, to też jest większa pewność. Mamy więcej graczy na PlayStation w Polsce, więc nawet jak się zdecyduję na Xboxa, to przynajmniej będę miał pewność, że na pewno gra będzie dostępna, nie? Bo obowiązkowo tutaj pudełko musi wjechać.
Tak, no bo tutaj zawsze redzi dodają jakieś fajne bonusy, jakieś pocztówki, nie pocztówki, to jest coś, co chciałbym mieć. Ja też ostatnio kupowałem Adzie, która jest wielką fanką Wiedźmina Trójki, prezent na urodziny. Jednym z jego elementów właśnie było coś tam z Wiedźminem, więc pierwszy raz kupiłem coś na tym sklepie online'owym CD Projektu Red, tam gdzie sprzedają swoje gadżety. I razem z zamówieniem przyszły mi naklejki z Wiedźmina i naklejki z Cyberpunka. Jeszcze ich nie użyłem, ale na pewno przynajmniej jedna trafi na laptopa, jeszcze gdzieś tam w studio, jeżeli gra rzeczywiście mi się spodoba. Zajebiste, bardzo fajne i właśnie takie smaczki lubię i dlatego też biorę pudełko. A na co? Też mam troszkę dylemat, bo wydaje mi się, że potencjalnie w przyszłości Cyberpunk może być fajniejszy na playa ze względu właśnie na te haptyczne wibracje. Ale w tej chwili być może ze względu na współpracę z Microsoftem i ze względu na to, że Microsoft raczej lepiej troszkę ogarnia wsteczną kompatybilność i ma też mocniejszą konsolę w poprzedniej generacji, czyli wiesz o co chodzi. Na Series X będzie działała wersja z Xbox One X z jakimś tam lepszym frameratem, a na PS5 będzie działała wersja z PS4 Pro, które jest słabsze od tego Xboxa, więc potencjalnie na PS5 gra będzie teraz działała gorzej, a kiedyś może działać lepiej, a przynajmniej fajniej. Więc nie wiem, co zrobić, kurczę. Nie wiem.
No ja też nie wiem. No ja też nie mam pojęcia, ale faktycznie potwierdzam, bo jak przez lata grałem na Xboxie One X i PlayStation 4 Pro, to nawet jak tam się trafiały tytuły multiplatformowe, które tam miałem w Game Passie, a potem zestawiałem je sobie z PlayStation 4 Pro, no to ewidentnie gry w większości przypadków wyglądały lepiej i działały lepiej na One X-ie.
To jest też ten nasz rzadko zauważany problem. Problem, o którym się nie mówi, że używamy MacBooków, bo do montażu są niezastąpione, a nie mamy żadnych pecetów, na których moglibyśmy sobie jakąś ludzką grę odpalić, bo tutaj akurat to nie ulega wątpliwości, że jeżeli ktoś ma możliwość, to Cyberpunka powinien w tej chwili brać na pececie, bo no tutaj mając odpowiednio mocny sprzęt, może sobie ominąć to czekanie na łatkę pod nową generację, a mając nawet słabszy sprzęt, też podejrzewam, że ta gra może wyglądać jednak lepiej niż gra na konsolę, która wiadomo, że będzie miała tam jakieś ulepszenia na tych silniejszych wersjach konsol, ale jednak ta baza musi też działać na PS4 i Xboxie, czyli dwóch ziemniakach sprzed 7 lat.
No na tym pierwszym Xboxie, pierwszym, no to już jest coś, żeby to na tym działało. No dobra, Michał, to co? Przechodzimy do... No właśnie... Do niekulturalnego?
Do kącika niekulturalnego, ale jeszcze chciałem zrobić sobie koncert życzeń, bo teraz mi się przypomniało coś. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, zgodnie z plotkami, i o tym też moglibyśmy kiedyś zrobić odcinek, wyjdzie Nintendo Switch Pro, albo po prostu kolejny Nintendo Switch, bo są też plotki, że on będzie tak uaktualniany, jako że to jest na tyle dobry pomysł, bardziej jak iPhony, tylko co parę lat, a nie, że nowa generacja jest zupełnie inny pomysł od Nintendo. I że kiedyś na Switchu kolejnym zagram w Cyberpunka, bo myślę, że on już powinien być, w sensie jest to teraz technicznie możliwe, żeby konsola przenośna kosztująca tam z 1500 zł do 2000 rzeczywiście miała tę moc przynajmniej odpowiadającą Xboxowi One, więc bardzo bym chciał kiedyś zagrać przenośnie, Michał, w Cyberpunka.
Przeszedłeś Wiedźmina na Switchu, więc dla mnie to jest kwestia czasu, aż Cyberek pojawi się i na Switchu. Dla mnie to jest pewne, tylko no teraz pytanie, ile lat to zajmie, no.
No na pewno nie na tym pierwszym z 2017 roku, ale na kolejnym myślę, że tak, szczególnie, że Redzi ostatnio mówili, że bardzo podniósł ich wyniki finansowe ten port Wiedźmina 3 na Switcha. Tak, w ostatnich tam paru miesiącach, bo wiadomo, że koszt zrobienia go, mimo że tam trwało to z rok, to jednak nie było to robienie gry od zera, on pewnie nie był taki wielki. Przypuszczalnie tej gry sprzedało się około 1 miliona egzemplarzy, czyli dużo, bo na Switchu i tak w większości sprzedają się gry od samego Nintendo. I pamiętajmy, że wszędzie indziej Wiedźmin teraz kosztuje po 4, 5, 6 dych na jakichś tam promocjach i wtedy się głównie sprzedaje, a na Switchu to jednak 2,5 stówki, tak jak za nowość, więc no ładnie się dorobili, więc z Cyberpunkiem też mogą...
Ja też przyłożyłem rękę do tego Switcha, też mam w sumie, prawdopodobnie jestem jedną z tych głupszych osób w Polsce, która ma Wiedźmina na wszystko, co jest możliwe, wraz z wersjami, wraz z dodatkami na peceta, które kupiłem tacie, więc ogrywałem już wszędzie, gdzie się da. No, patriota, wierzy w polskie produkty, więc będę kupować. Jak wyjdzie port na Apple Watcha, to też kupię.
Wspaniale. No dobra, to skoro już jesteśmy tak mocno growi dzisiaj, to przyznam ci się, że do kącika niekulturalnego też mam grę i liczyłem na to, że będziemy mogli o niej porozmawiać wspólnie, zwłaszcza, że gra, podobnie jak mam nadzieję Cyberpunk, w tej chwili jest na PS5, ale jest też na Switchu. Ja mam wersję na PS5, a ty na Switcha. Czyli wspominam
tak,
już
wiesz co ty, ale wiesz Immortals, co, no? Ale wał życia, bo ja też chciałem ją polecać, no lipa. Dobra, to będzie wspólna polecajka. Dobrze, dobra. Michał, zacząłeś rozmowę, to zacznij.
Dobra, no jak już wspominaliśmy chyba w dwóch odcinkach podcastu, Immortals Fenyx Rising to jest troszkę taki klon Zelda Breath of the Wild, czyli gry absolutnie wybitnej, który łączy te elementy
zeldowe.
Nawet
nie troszkę.
Tak, który łączy bardzo te elementy zeldowe też z różnymi elementami z mitologii greckiej i to jest też gra napisana w taki bardzo zabawny sposób. Tam cała narracja odbywa się poprzez dialog Zeusa z Prometeuszem. No, myślę, że trzeba sobie tego po prostu posłuchać i sprawdzić, czy wam siedzi. Mnie taki humor się podoba, co nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, a w samej grze bawię się bardzo, bardzo dobrze. W tej chwili mam na liczniku 8 godzin. To jest gra chyba na około 30, z tego co się orientuję.
No to dobrze, powiem ci, że ja tak jak do ciebie dzwoniłem wtedy, pisałem, co miałem problem, bo nie ogarniałem. Ja na Switchu tak często nie gram jak ty, to ja teraz może mam z 6, z 5,5, bo od tamtej pory już nie grałem. Ale faktycznie gra jest, no nie mówmy tutaj, że to nie jest nie wiadomo jak wybitny produkt, nie wiadomo co, to nie odmieniło sposobu grania na Switchu. Jednak gra jest po prostu dobra. No, Ubi ma swoją Zeldę.
Tak, to jest jedna z tych gier, takich gier było sporo w tym roku, których nie lubię za coś, a bardziej kocham je mimo czegoś, to znaczy jestem świadomy mnóstwa ich wad, a mimo wszystko bawię się przy nich doskonale. Wiedzą, że to nie jest wybitny produkt, no bo nie wszystko musi być wybitne, tak samo jak czasami sobie wolę obejrzeć komedię romantyczną niż listę Schindlera, prawda? Tak więc Immortals to jest właśnie taka gra, w której jest całkiem fajnie zrealizowana walka, w której zagadki są całkiem głębokie i czasami nawet stanowią wyzwanie, w której właśnie jest dużo mechanik rodem z Zeldy, czyli ta eksploracja, różne takie moce polegające na tym, że możesz sobie lewitować kamykami albo lewitować kamykami, no akurat tylko na to w tej chwili mogę wpaść.
Albo większym kamykiem, mniejszym.
Mniejszym, tak. Głazem, można też obeliskiem od czasu do czasu.
Tak. No, kolumną, doryską, koryską, jońską.
Jak pamiętasz, kurczę, cisnęli się tam z tej plastyki, czy tam z historii sztuki.
Z historii, ja jestem fanem starożytnej Grecji, więc obrzydliwie. Więc Grecja trochę Rzymu i tam Egipt, ale Grecja to szczególnie. Dlatego te wszystkie, może dlatego mi to Michał tak siadło, bo te wszystkie postacie ja z mitologii pamiętam i ja po prostu nie tylko pamiętam po nazwie, patrzę na ten ryj i widzę tego Zeusa, widzę tego Posejdona i wszystkie inne postaci, które tam się pojawiały w mitologii.
Ja chyba będąc dzieckiem najbardziej się jarałem Egiptem, ale też mam taki sentyment właśnie do tego panteonu bóstw greckich, więc to też na pewno wpłynęło na to, że chciałem w tę grę zagrać i jestem zadowolony. Jeżeli szukacie czegoś, gdzie jest całkiem fajna eksploracja gry, która nie ma takiego ciężaru, to znaczy po prostu też siadacie i się dobrze bawicie, to jeżeli lubicie cringe'owy humor oczywiście.
Tak, bardzo.
To Immortals jest dostępny w tej chwili na wszystkie platformy, wszystko co się rusza jest na peceta, jest na PS4, jest na Xboxa, jest na PS5, jest na Switcha. Bartek ma na Switcha i chyba daje radę, skoro wytrzymałeś już 6 godzin. Na PS5 też, o dziwo, daje radę. Bardzo fajne są haptyczne wibracje. Tutaj cię wkurzę, bo to mi się podoba. Ten element też umysłów sobie nie pokpił sprawy, co jest miłą niespodzianką. I mamy i dwa tryby do wyboru. Czyli wydajność 60 klatek albo grafika pełna 4K i 30. Tam nie widać tej różnicy w tym Bike of Mars stylu, więc ja biorę wydajność. I fajnie właśnie wykorzystany ten opór stawiany przez spusty w padzie, kiedy strzelasz z łuku, albo kiedy wyszukujesz tam sobie miejsca do zaznaczenia na mapie, to też wibracje bardzo, bardzo fajnie działają. No, a na Switchu jest przenośnie, więc ja się w ogóle zastanawiam teraz, czy nie kupić tej gry też na Switcha i czy nie zrobić takiego absurdalnego filmiku, ta sama gra na Switchu i na PS4 i na PS5 porównanie. Szczególnie, że tam w Ubisoftie masz opcję takiego saveowania, żeby sobie przenosić progres. Więc na opartego nawet ja
O,
bym
to
mógł grać
jest
na jednym, na
spoko.
drugim. No.
To na bogato. Ludzie cię
Tak, tak.
zlinczują. Bogol. Jeszcze
A,
na
właśnie, jeszcze.
kalkulator sobie kup, no.
A propos Bogola, to też, żebym nie czuł się później winny, wydaje mi się, że z tymi Immortalsami to może być taka sytuacja, jak była chyba 2 lata temu ze Starlinkiem, czyli inną grą Ubisoftu, która się tam działa w przestrzeni kosmicznej, tam można było dokupować sobie zabawki. Kiedyś były modne takie gierki, że były fizyczne stateczki kosmiczne i też tam jakaś eksploracja kosmosu. Taka leciutka gierka, chyba głównie dla nastolatków. Mnie się ona też bardzo podobała. Kupiłem ją prawie na premierę. Moim zdaniem była świetna, tylko że z pół roku po tej premierze już nie kosztowała 300 zł, no bo ze statkiem, tylko kosztowała 70 zł. I życzę Immortals jak najlepiej, ale podejrzewam, że za rok kupicie ją ze wszystkimi DLC-kami za 100, no bo to jednak nie jest produkt takiego kalibru jak, nie wiem, Assassin's Creed, a Ubisoft wiadomo, że leci w te swoje przede wszystkim największe hity. Więc jak się nie
Znaczy,
możecie doczekać,
wiecie,
to bierzcie teraz, no.
warto też zaznaczyć, że z tego co kojarzę, gracze PC-towi mają abonament od Ubi, a tam te wszystkie gry są.
Tak.
I nie wiem, czy też jest dostępna, ale tamto to tam wszystko leci. I Valhalla, i Watch Dogsy, więc Immortals też najpewniej jest. Kurde, na konsoli tego brakuje. No, jest ten cudowny Game Pass, ale to Ubi też mogliby wjechać też na konsolę.
Wiesz, tak zamilkłem, bo się zastanawiam, jakie właściwie gry lubię od Ubi. No ale rzeczywiście troszkę tego jest. Troszkę tego jest. Valhalla też mi się całkiem przyjemnie gra, ale na razie ją zostawiłem dla Immortalsów, które też mają troszkę cech Assassin's Creed'a i widać, że tam to jest chyba ten sam silnik, na którym ta gra jest zrobiona. No
No i
dobrze.
czekamy w przyszłym roku jeszcze Far Cry 6. No ale na przykład ja tak sobie w kratkę gram w Far Cry'a. Od pierwszego zaczynałem, potem dwójkę olałem, potem trójką się fascynowałem, potem czwórkę olałem, piątkę olałem, więc może szóstki nie oleję.
No, dobrze. Tym razem też obiecujemy, że nie olejemy niedzielnego odcinka Futury. O ile wiem, to żadne już dzieci mi się nigdzie nie rodzą, więc damy radę. Zobaczymy później, jak sobie zrobimy terminarz świąteczny, bo na pewno nie dopuścimy do tego, żeby przez cały tydzień nie było odcinka, no ale może zrobimy tak, że po prostu przez te 2 tygodnie będzie po jednym.
Po
Przemyślimy
jednej
jeszcze.
sztuce. No zobaczymy. To czy tu już nawet nie chodzi o myślenie, tu chodzi o to, czy po prostu się wyrobimy. Jeżeli się wyrobimy, będzie chwilka, to jasne, jak najbardziej, bo tak jak mówiliśmy, tematów jest bardzo dużo, ale to będzie zależne już od tego czasu. Tak jak mówiłem, ja od 23 włącznie odcinam się z sieci na 2 tygodnie.
Też mam taki plan, dlatego właśnie teraz wracam do pracy. No, dobrze. To życzymy
No.
Wam miłego dnia, czy tam miłego wieczoru. W ogóle ciągle mówię no dobrze w tym podcaście, a normalnie nigdy nie mówię no dobrze. Więc muszę się
No
jakoś tego
dobrze,
oduczyć.
Michał.
No.
Dobrze, dobrze. To
Okej,
dobrze.
git.
Dziękujemy. Git majonez. Pozdrawiamy Basię. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru, czy kiedy ty tam to oglądasz. Pozdrawiam serdecznie i tutaj Syja nie będzie. Do usłyszonka w niedzielę.